Tak, nawet zrobiłeś trochę sednie w poranku wnet. 7:52 minuty na zegarze, czyli za 8 minut 8, mówiąc bardziej oczywiście, czyli za chwilę rzeczywiście zrobi się późno i trzeba będzie pędem wybiegać do pracy, a my pędem biegniemy w świat ekonomii, gospodarki tej globalnej. W studiu Jerzy Bielewicz, finansista, Gesta Bankowa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No i co my wyłowimy z morza informacji globalnych?
Zaraz, panie redaktorze, się pan ożywi, jak się pan dowie, że każdy z nas, nawet niemowlę, każdy obywatel świata jest inny. $32,500.
$32,500 to jakieś będzie ze 100 tysięcy złotych.
No, grubo ponad.
Grubo ponad. To ja nie mam tylu pieniędzy.
No ja też, niewiele ludzi na świecie ma pieniądze, żeby taki dług zapłacić.
Ale komu
to
jesteśmy
wynika
winni?
Stąd, że globalny dług na świecie wynosi $250 bilionów.
Nie, to jest globalny dług na świecie, $250 bilionów.
Bardzo szybko rósł po kryzysie finansowym w 2008-2009 roku, czyli lekarstwem na kryzys finansowy było więcej długu, a teraz jesteśmy z powrotem jakby u punktu wyjścia, dlatego że wzrost gospodarczy maleje. Zapowiadają globalny wzrost gospodarczy na poziomie 3%, czyli 3% to mniej więcej tyle, ile było w kryzysie finansowym.
Tylko pan redaktor wie, jak to jest ze statystyką. Ja i mój kot mamy trzy nogi, każdy jest winny $32,500. Niewiele to może znaczyć, kto jest winien, komu jest winien, kto ma te weksle zamknięte w banku, żeby każdego z nas potem, od każdego z nas sobie zażyczyć zwrotu tych $32,500.
No, tak. To częste pytanie do mnie, natomiast odpowiedź nie jest taka prosta. Chociażby nierównowaga w Europejskim Banku Centralnym, gdzie handel wewnątrz Europy właściwie jest finansowany przez system banków centralnych. I tak Włochy na przykład są dłużne do tego systemu grubo ponad 500 miliardów euro. Natomiast Niemcy, które finansują ten system, dlatego że eksportują dużo do krajów euro, no już tam prawie dochodzą do biliona euro.
Bo może to nie jest w ogóle groźna informacja, bo może jest tak, że jeden bank centralny jest winny drugiemu bankowi centralnemu $500 bilionów, a tamten jest tamtemu winien $300 miliardów i to wszystko są długi wirtualne, które się nijak nie przekładają na nasze codzienne życie.
Banki się nauczyły, że tak powiem, łatać wszelkie dziury bardzo szybko, drukować pieniądze. Też zastanawiają się nad nowymi, niekonwencjonalnymi sposobami polityki monetarnej. Na przykład ostatnio debatują nad stworzeniem takich funduszy fiskalnych, które byłyby przekazane państwu, gdyż państwo już jest tak zadłużone, że nie może więcej, nie mówię o naszym państwie, tylko tak akurat nasze państwo nie jest zadłużone. Dług spadł poniżej 50% PKB, więc my jesteśmy tym krajem, który jest o wiele mniej zadłużony niż średnia. Niemniej jednak na przykład Europejski Bank Centralny może stworzyć ze swoich rezerw fundusz stymulacji fiskalnej i na przykład umożliwić w ten sposób Włochom, Francji, Hiszpanii stymulowanie gospodarki.
Nie wiem, czy jedna informacja jest powiązana z drugą informacją. To druga informacja to jest to, że wskaźnik PMI, czyli ten wskaźnik przewidujący nastroje wśród szczebla zarządzającego chińskich korporacji, wzrósł powyżej progu 50%, czyli więcej jest optymistów niż pesymistów, z czego cieszą się Chińczycy?
Niespecjalnie. Ja myślę, to przez wcześnie, żeby się cieszyć, dlatego że wchodzimy w sezon ten świąteczny, gdzie ta sprzedaż chińskich produktów eksportowanych na przykład do Europy czy do Ameryki jest bardzo duża ze względu na to, że kupujemy te produkty jako prezenty pod choinkę. W związku z tym ten okres w tej chwili jest bardzo dobry dla chińskiej gospodarki, bo jest duży popyt z zewnątrz.
Ale z drugiej strony jest ta wizja wojny handlowej, ba, nie tylko wizja, ale realna wojna handlowa już zapanowała w relacjach amerykańsko-chińskich. Chińska gospodarka silnie odczuła cła i obniżenie wolumenu handlu globalnego, którego Chiny są beneficjentem, więc wydawałoby się, że akurat te nastroje wśród kadry menadżerskiej chińskich przedsiębiorstw powinna być nie najlepsza.
No i jest, każdy rozsądny obserwator powie, że sytuacja nie jest najlepsza, bo to tylko właściwie w Chinach ten PMI przekroczył tą barierę 50, która wskazuje na to, że być może przemysł zacznie rosnąć. Natomiast we wszystkich innych krajach Azji, poza Wietnamem, ten wskaźnik jest poniżej 50. Akurat wczoraj w nocy były PMI dla Azji, więc...
A w ogóle myśli pan redaktor, że takiemu wskaźnikowi PMI dla Chin, czy w ogóle dla każdego innego kraju można wierzyć? Bo może jest tak, że przewodniczący Xi powiedział wszystkim swoim towarzyszom partyjnym, macie być szczęśliwi, no i oni są szczęśliwi i przychodzą amerykańskie firmy, badają, pytają się, jakiego menadżera jest pan szczęśliwy? On powiedział, oczywiście jestem szczęśliwy i PMI jest ponad 50%.
Tak, olbrzymi news światowych, dzisiejszy news, mianowicie... Jeśli chciałby mieć pan kartę SIM w Chinach od dzisiaj lub podpisać umowę na obsługę telefoniczną, telekomunikacyjną, to musi pan, jest taki obowiązek od dzisiaj, że musi pan zeskanować swoją twarz i to zostanie gdzieś tam w archiwach zapisane. Więc poniekąd ma pan rację, że to różnie bywa z danymi z Chin. Natomiast Południowa Korea, Tajwan, tak jak mówię, wszystkie inne państwa, Japonia, PMI są poniżej 50. Jedynym wyjątkiem jest Wietnam, który jest beneficjentem tej właśnie wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
I w studio rzeczony, wspominany i wywoływany Aleksander Wierzejski.
Witam bardzo serdecznie z pakietem gazet. Proszę państwa, zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, gdzie Dorota Kania opisuje czerwoną drogę do władzy. To oczywiście chodzi o wypowiedzi liderów lewicy, którzy usprawiedliwiają, łagodzą i twierdzą, że w 1944 roku i później do 1989 wyzwalali nas, żołnierze Armii Czerwonej. No, pytanie oczywiście podstawowe, co to znaczy nas i kogo wyzwolili. Dorota Kania przypomina, jak to było. Mówi, że Włodzimierz Czarzasty przez wiele lat był na drugim planie, nie udawało mu się zasiąść w Sejmie, nie udawało mu się przywództwo przez swoich kolegów z lewicy. Był postrzegany jako człowiek, którego szczęście omija szerokim łukiem. Próby budowania lewicowej formacji powiodły mu się dopiero w ostatnim czasie i to właśnie przez przypadek. Grzegorz Schetyna pomógł, zapraszając starych komunistów na listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego.
Przy okazji tej Armii Czerwonej przypomnijmy, że 30... listopada okoliczmy rocznicę, kiedy rozpoczęła się próba wyzwalania Finlandii w roku 1939 przez Armię Czerwoną. Niestety ta próba wyzwolenia pewnie ku troskom, smutkom pana Czarzastego et consortes się nie powiodła.
Powiodła się za to próba uśmierzenia powstania listopadowego i tutaj też jest pewne kontinuum, jeśli tak można powiedzieć. Szczyt NATO jest ważnym tematem w kilku mediach. W Rzeczpospolitej mamy duży artykuł Jędrzeja Bieleckiego. Co jest ważne w tym tekście? Przed spotkaniem w Londynie Macron wydaje się być izolowany. To ten pan, który powiedział, że NATO przechodzi śmierć mózgową. Prezydent Francji, który bardzo chce się porozumieć z Władimirem Putinem i w ten sposób wynegocjować wyższą rolę swojego kraju. Wyszło na jaw izolacja Macrona pod koniec mijającego tygodnia, pisze Jędrzej Bielecki, w trakcie spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw NATO. W szczególności od stanowiska Paryża odcięli się Niemcy. Kanclerz Angela Merkel podkreśliła w Bundestagu, że zjednoczona Europa nie jest w stanie się obronić bez Sojuszu Atlantyckiego, zaś deklaracje francuskiego prezydenta uznała za brutalne. Również minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział: jest jasne, że Ameryka pozostaje najważniejszym sojusznikiem Europy i to jest dla nas ważne. Do agendy trzygodzinnego, czyli krótkiego spotkania przywódców NATO pod naciskiem Stanów Zjednoczonych dopisano takie elementy jak rosnąca potęga Chin, starcie w kosmosie i cyberprzestrzeni oraz 8-letnia wojna w Syrii. Będzie na pewno ciekawiej, będziemy Państwu o tym mówić w Gazecie Wyborczej, tych z Państwa, którzy sięgają po ten periodyk. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Wołodymyrem Zeleńskim, chyba pierwszym w polskiej prasie wywiadem z przywódcą sąsiedniego państwa, zrobionym na poważnie. Piotr Andrusieczko ten wywiad przeprowadził i naprawdę szereg ciekawych kwestii. Zaczniemy najpierw od trzech najważniejszych punktów, które chce załatwić Wołodymyr Zeleński. Więc po pierwsze wymiana jeńców. Bojownicy potwierdzają jedną listę ludzi u nas, czyli na Ukrainie są dowody, że tam znajduje się inna liczba przetrzymywanych. To trzeba ustalić. Może to zrobić Czerwony Krzyż, OBWE, jakakolwiek obserwatorzy międzynarodowi, mówi prezydent Zełenski. Drugi punkt omawiany od samego początku mińskich spotkań to pełne zawieszenie broni. Obecnie liczba ostrzałów spadła, spadła liczba ofiar, ale nie jest to zawieszenie całkowite, a takie powinniśmy osiągnąć. Trzecia kwestia to wybory. Powinniśmy zrozumieć, mówi prezydent Zeleński, że omawiając kwestię oczekujemy pełnego rozbrojenia wszystkich nielegalnych formacji zbrojnych. Chcę, żebyśmy porozmawiali o tym, w jakim przypadku, w jakim porządku mają się odbyć tam wybory. Te trzy punkty są priorytetowe. Ale powiedział również bardzo wyraźnie, wybory odbędą się według prawa ukraińskiego, według ustawodawstwa ukraińskiego. Nie może być na naszym terytorium jakichś uzbrojonych ludzi. Wybory oznaczają dopuszczenie wszystkich partii ukraińskich, obserwatorów, dziennikarzy, OBWE, Centralnej Komisji Wyborczej. Jest jeszcze ponad milion osób tylko na Ukrainie, które musiały wyjechać z Donbasu. One też muszą mieć zapewnione prawo do głosowania. A przecież uciekły przed odstrzałem i nie mogą wrócić, jeśli tam są ludzie z bronią.
Co do Niemiec, bo mówiłeś o tym sprzeczce niemiecko-francuskiej, też jest informacja, Jerzy Haszczyński pisze o sobotnich wyborach w socjaldemokracji niemieckiej. SPD wybrało dwóch nowych przewodniczących, bo teraz jest taka moda w Niemczech, zaporządkowała Partia Zielonych, że jest podwójne przywództwo, jedno dla kobiet, drugie dla mężczyzn. Pytanie, jak szybko wpadną na pomysł partii niemieckiej, żeby multiplikować, żeby to na przykład w ramach mamy chyba już 52 pcie, więc żeby wszystko było korekt.
Ale przynajmniej po dwóch przedstawicieli każdej z tych 57.
Dwóch.
No,
czy
tak.
Siedmiu? 57 czy dwóch?
57
kilka
płci, płci. I dwoje przedstawicieli każdej z tych płci.
Więc no, trzeba powiedzieć, że SPD i Partia Zieloni Niemieccy są bardzo zacofani i bardzo tradycyjni w swoim podwójnym przywództwie. Niemniej podwójne przywództwo to jest pewne zaskoczenie politycy nie młodzi, bo mający już 67 i 58 lat pani i pan. I jak podaje Jerzy Haszczyński, wygrana tych polityków stylnego siedzenia, bardziej radykalnych, to bardzo możliwy koniec koalicji z Hadecją. To są politycy bardzo lewicowi, pani Saskia Esken i Norbert Waltern Borjans. Dwóch, pan Borjans był ministrem finansów w jednym z rządów landowych. Oto są politycy, którzy są przeciwko kontynuowaniu koalicji z Hadekami, czyli fotel. Pani kanclerz Merkel drży jeszcze bardziej niż wcześniej.
W niemieckiej prasie też informacje na temat stępienia ostrości retoryki w partii AfD. Ona stara się przesunąć do centrum i być taką zwykłą niemiecką partią, którą każdy może wybrać. I jeszcze zastanawiam się teraz, żeby...
To prawda.
Jeszcze jeden tekst, który warto przeczytać, to jest rozmowa z ministrem Markiem Grubarczykiem, który kontynuuje swoją misję z poprzedniej kadencji na temat oczywiście przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Minister zaznacza, że w ostatnim czasie na obszarze budowy prowadzono prace polegające na przesadzaniu trzcinowisk, a działania ministerstwa koncentrowały się na realizacji raportu oddziaływania na środowisko. Czy Unia Europejska będzie chciała zablokować tą inwestycję? Minister odpowiada, nie mamy żadnych powodów, żebyśmy musieli się wstrzymywać w tym zakresie, a w związku z tym, że komisarza nie było, to ta aktywność Komisji Europejskiej wydaje się w tym przypadku nadgorliwością, albo po raz kolejny mamy do czynienia z lobbystycznym działaniem Federacji Rosyjskiej, zwraca uwagę Grubarczyk. Cała rozmowa, albo relacja z tej rozmowy w dzienniku, w naszym dzienniku. I jeszcze coś, co warto wiedzieć, powstał państwowy plan walki z rakiem. 60-stronnicowy dokument podzielony został na 5 głównych zakresów. Kadry, profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna, inwestycje i nauka. Każda część jest rozpisana na działania i w podziale na lata wpisano też efekty, które mają zostać osiągnięte. Przy każdej jest szacowana potrzebna wysokość finansowania. Państwowy plan walki z rakiem będzie wchodził w życie.
Jeszcze jedna informacja, może nie informacja, tylko przykład, jak można pisać nagłówki i lidy, czyli te wybijające się pierwsze zdanie artykułu. Maluch minus, czyli żłobki drożenią, to jest jedynka dzisiejszej Gazety Wyborczej. Samorządy szukają oszczędności, gdzie tylko się da. Od stycznia, w ramach tych oszczędności, od stycznia rodzice zapłacą więcej za żłobki. Wydawało mi się słowo
kto
oszczędność. Nie, wydawało mi się, że słowo oszczędność to jest coś innego niż podwyżki, a podwyżki to podwyżki, oszczędność to cięcie wydatków, ale wydaje mi się, że dziennikarze wyborczy stosują język polski zupełnie inaczej i mają zupełnie inne pola semantyczne znaczeń słów niż każdy normalny Polak.
Jest cały szereg działań samorządów w całej Polsce związane z podwyżką opłat za śmieci, z utrudnianiem jakby życia mieszkańców. Wina za to, no jak państwo myślicie, kto będzie za to winien?
No to prawda, szukają oszczędności, dając podwyżki, to jest jednak nauka języka polskiego.
Wina PiSu, gdzieś, wina PiSu.
A to swoją drogą. To jest jakaś po prostu szkoła języka polskiego korespondencyjna na Kamczatce, bo chyba tak się tylko można nauczyć języka polskiego, pisząc, żeby pisać tak na opak. No dobrze, 8:11, już się nie wyzwierzajmy nad kolegami po fachu, o ile to jest w ogóle dobre słowo, z pewnej gazety codziennej. Pora na Częstograj. Dzisiaj Częstograjem jest utwór Zbrodnie z płyty Gniew, a zespół Noże.
A gościem wywiadu wnet jest dzisiaj pan Dermot Turing, bratanek z Alana Turinga, słynnego matematyka i kryptologa, który w pełni odkodował szyfr Enigmy. Witamy bardzo serdecznie. Sir, welcome to the show.
Thank you.
And well, we start this discussion from the very simple question. Have you seen the place where Pałac Saski was in Warsaw? Bardzo proste pytanie, czy pokazali panu miejsce, gdzie stał Pałac Saski w Warszawie?
I have, yes, and there is a monument there to the famous Polish mathematicians who broke the Enigma cipher in the 1930s.
To jest pan Grzegorz Zieliński.
Tak, rzeczywiście widziałem to miejsce i zresztą jest tam teraz pomnik poświęcony słynnym matematykom, którzy złamali szyfrę Enigmy w 30-tych latach.
Tą sprawę znamy bardzo dobrze w Polsce. We know this question, this issue very well in Poland. Pan napisał książkę XYZ, Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy. So please tell us, what is your book about?
In my country, the story of Enigma in World War II is a story about Alan Turing and Bletchley Park. And what is less well known is the pre-story and the work that the Polish mathematicians achieved.
W Wielkiej Brytanii znane jakby złamanie szyfru Enigmy wiąże się, jest kojarzone z Alanem Turingiem i z Bletchley Park. Natomiast nie jest znany jakby wstęp do tej historii, czyli to, co działo się tutaj w Polsce.
So what I wanted to do was to understand the Polish contribution, and I discovered there were no books available in English about the subject, so I had to research the story for myself.
Zainteresowała mnie właśnie ta polski element tej historii, ale okazało się, że nie ma żadnej angielskojęzycznej publikacji na ten temat, w związku z czym sam musiałem przeprowadzić badania na ten temat.
It is very strongly connected to your family history. And please tell us who Alan Turing was, how your family is remembering this person. To jest oczywiście bardzo związane z pana historią rodzinną. Powiedzmy, kim był Alan Turing, jak państwo w rodzinie wspominacie tę postać.
So Alan Turing had an amazing life. He was a mathematician. He founded computer science. He worked after World War II on the earliest electronic programmable computers, and he died a tragic death. So he's a very significant figure, but he's known best of all these days for his work at Bletchley Park breaking German codes during World War II.
To była bardzo fascynująca postać, matematyk, który po wojnie jest uważany, był pracował nad zalążkiem jakby nauki o komputerach, nad pierwszymi elektronicznymi komputerami, jest uważany za jednego z ojców współczesnej informatyki i zginął śmiercią tragiczną. Natomiast w Anglii w tej chwili obecnie chyba najbardziej znany jest z tego właśnie ze swojej pracy nad łamaniem szyfru Enigmy w Bletchley Park.
Gdybyśmy if we thought about the solving the Enigma issue, how would you say in percentage what was the input of the Polish mathematicians and how to, let's say in years, how much it did speed up the whole process. Gdybyśmy tak popatrzyli na cały proces, powiedział pan, że Polacy rozpoczęli te badania, to w jakim procencie, gdybyśmy się to udało tak obliczyć, to polskie badania pozwoliły rozwiązać tą sprawę, o ile lat przyspieszyli cały proces odkrywania niemieckich szyfrów?
I think you have to see it as a bit like a relay race, where there are two runners and one hands over the baton to the next one. Because Poland was knocked out of the war so quickly that it was necessary for a new team to take over the work on Enigma.
To trochę jest tak jakby jak bieg w sztafeta. I ponieważ Polska została wyeliminowana z wojny bardzo szybko, więc polscy kryptolodzy musieli przekazać swoją pracę jak innej drużynie, żeby mogła ją dokończyć.
And I think because the British codebreakers were so far behind on their knowledge of Enigma before 1939 that without the knowledge that the Polish codebreakers had given to them, it could have been a really long time. I mean, maybe 2 years before the British codebreakers had got to the same point that Poland was in 1939.
Brytyjscy kryptolodzy byli bardzo do tyłu przed 1939 rokiem. Polacy byli zdecydowanie ich wyprzedzili. Być może nawet gdyby nie wkład Polski, Brytyjczycy musieliby o 2 lata dłużej pracować nad złamaniem tego szyfru.
So why it this happened that this Polish contribution has been long mainly forgotten in the West? You will not find many, as you said, that's the first book that basically treats about these issues in English language sphere. So it is understandable that the members of the public do not know this story. Why? Dlaczego w takim razie ten polski wkład został zapomniany? Sam pan powiedział, że jest to pierwsza książka na ten temat w angielskiej sferze językowej, więc jest całkiem normalne, że przeciętny inteligent z tamtej strony nie wie po prostu, że te wydarzenia miały miejsce. Dlaczego?
It's a very good question. I think the answer is to do with secrecy around the code breaking at Bletchley Park during World War II.
To bardzo dobre pytanie. W znacznym stopniu, wydaje mi się, że w znacznym stopniu wynika to z tajemnicy, jaka otaczała pracę w Bletchley Park podczas II wojny światowej.
So the story about Bletchley Park first came to public attention in 1975. In 1975, all the code breakers who had worked with the Poles in the 1930s were dead, and there was nobody left to tell the story, except in Poland. But Poland was a closed country for us then. We had no real access to the limited knowledge of the Enigma story in Poland until much later.
Tak naprawdę cała historia Bletchley Park ujrzała światło dzienne w 1975 roku. A do tego czasu wszyscy, tak praktycznie wszyscy, którzy pracowali z Polakami, którzy wiedzieli, jak dużo się o nim przyczynili do tego, już nie żyli. Jedyne osoby, które mogły na ten temat coś powiedzieć, to byli Polacy, ci, którzy przeżyli, mieszkali w Polsce. I niestety w Polsce nie było wtedy do nich dostępu, nie było dostępu do... Dostęp do informacji w ogóle z Polski był bardzo ograniczony.
So I think what happened was that there was a story which became a celebration of Bletchley Park and this amazing achievement of breaking German codes during World War II. And because nobody really knew about the Polish contribution, that was sidelined until quite a few years later.
Ponieważ jakby ta wiedza o wkładzie polskim była niedostępna, więc historia, która została jakby opowiedziana, to była historia wielkiego sukcesu brytyjskiego w Bletchley Park. A wkład Polaków został jakby zepchnięty na bok, przez wiele, wiele lat był praktycznie nieznany.
From Polish side, Jerzy Różycki died during the war, Henryk Zygalski, who worked in the United Kingdom, and Marian Rejewski, who died in 1980. So he was around when a significant part of our listeners were there, but he was unknown because he was working in one of the factories in Bydgoszcz, trying to hide his own past. Mamy trzech wspaniałych ludzi. Jerzego Różyckiego, który zmarł w 1942 roku, Henryka Zygalskiego, zmarł w 1978 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie jakoś kontynuował pracę matematyka, i Mariana Rejewskiego, który do 1980 roku, jeszcze sporo z nas w tym momencie już było na świecie. Pan Marian Rejewski pracował w jednej z fabryk, czy w fabrykach, jako prosty pan od rachunków, starając się unikać opowieści o swojej przeszłości. This is a very sad story. And kolejnym elementem tego wytłumaczenia jest to, że the another part of this explanation is that United Kingdom was at the time allies with Federal Germany and Poland was on the other, in the other camp. So maybe this was a problem of rewriting the history after the Second World War.
I'm not sure about that, but I do think that Rejewski's own recollections, he wrote his own account of what he had done in the 1930s, and when that became known in the West, I think it then became possible to tell the complete story of Enigma. And I think we should be grateful to Rejewski, not just for what he did in solving the Enigma problem, but he was the one whose memoirs provide all the detail, all the color of the story for us. So that's a great thing he did at the end of his life.
Rzeczywiście, znaczy z tym jakby ta żelazna kurtyna aż tak bardzo w tym chyba nie przeszkodziła moim zdaniem. Natomiast trzeba powiedzieć, że Rejewski wkład Polaków w złamanie Enigmy, właściwie wiedza o nim zawdzięczamy właśnie Rejewskiemu, który napisał swoje wspomnienia, które zostały wydane, i dopiero tak naprawdę z nich świat się dowiedział o wkładzie polskim. Dzięki temu zaczęto więcej badać ten temat. I także można powiedzieć, że Rejewski nie tylko zasłużył się jakby łamaniem szyfru Enigmy, ale również rozpowszechnianiem informacji o całym tym wspaniałym, niesamowitym wydarzeniu.
You are also the person who tells this story complete this time. So What were the sources that you've been using for writing your book, XYZ, True Story of Enigma? Pan jako historyk posługiwał się źródłami, kontynuuje pan tą opowieść, tym razem starając się wszystko napisać. To z jakich źródeł korzystał pan pisząc książkę XYZ, Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy?
The story of this is for geeks. I'm sorry, this is for geeks. But the story of the sources is to me as interesting as the story of Enigma. The source material is in all sorts of strange places. We have Polish documents in London. We have declassified documents in France that traveled to Moscow after World War II. We have German documents in America. Everything is in the wrong place, but there's lots of source material, and the most interesting thing is most of the Polish language material is in London.
To jest fascynująca historia sama w sobie, tylko że to bardziej dla takich, nie dla każdego. Natomiast no mnie, muszę powiedzieć, fascynuje sama sprawa poszukiwania, bo rzeczywiście te dokumenty są w bardzo dziwnych miejscach. Polskie dokumenty są w Londynie, francuskie dokumenty, które niedawno zostały odtajnione, są we Francji, ale trafiły tam przez Moskwę. Niemieckie dokumenty są w Stanach Zjednoczonych. Ale jednak trzeba zaznaczyć, że największy zbiór polskich dokumentów, polskojęzycznych dokumentów znajduje się w archiwum w Londynie.
And you put all those together. One more question, how long does it took for you from the concept to the actual book? I zebrał pan je wszystkie, ile zajęło od pomysłu do napisania tej książki?
2 years.
2 lata.
It's pretty short, it's like standard. Yeah. Czyli taki standardowy okres.
Yeah, I had lots of help.
Okay. Wiele osób mi pomagało.
Fantastycznie. Życzymy w takim razie powodzenia. Mam nadzieję, że książka w Polsce przyjmie się bardzo dobrze. We hope that this book will be accepted in the market very well. And this is not the first and not the last your visit in Warsaw.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. Miejmy nadzieję, że nie jest to pana ostatnia wizyta w Warszawie. Pan Demot Turing, bratanek Alana Turinga, był naszym gościem. Zakończymy tą rozmowę piosenką Thin Lizzy, Dedication.